Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W dzisiejszej historii, jakiej nie znacie, naszym gościem jest pani dr Ewa Kurek, badaczka relacji polsko-żydowskich, autorka wielu publikacji na ten temat, nagrodzona wieloma nagrodami również od środowisk żydowskich. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Społeczność żydowska funkcjonowała w Polsce prawie od początku istnienia państwa polskiego, choć ani jedna, ani druga strona, czyli ani Polacy, ani Żydzi specjalnie ze sobą asymilować się nie chcieli, to jednak żyli w zgodzie. I w przeciwieństwie do innych krajów Europy, Żydzi w Polsce cieszyli się dużą swobodą, taką zarówno wyznaniową, jak i ekonomiczną. Kiedy ta sytuacja zaczęła się zmieniać?
Osiedlanie się Żydów w Polsce to jest wiek XIV, to są czasy króla Kazimierza Wielkiego. W zasadzie można powiedzieć, że przez te cztery pierwsze wieki to współżycie Polaków i Żydów przebiegało bez większych nieporozumień, no tak jak to bywa z sąsiadami. Opisze o tym świetnie przedwojenny historyk żydowski zamordowany przez Niemców, Major Boaban. Rzeczywiście były takie kłótnie głównie między mieszczaństwem, rzemieślnikami, tak jak i dziś między polskimi szewcami czy krawcami czasem dochodzi do sporów. Nie wychodziło to poza żadne te granice takie podstawowe. Sytuacja zaczyna się komplikować w wieku XVIII i to właściwie dla stosunków polsko-żydowskich to jest taki wiek absolutnie newralgiczny i od strony żydowskiej, i od strony polskiej, dlatego że Polska w roku 1772 jest pierwszy rozbiór Polski. Właśnie u tegoż Boabana publikuje żydowskie źródła, które dowodzą, że Żydzi w okolic Lwowa i z Galicji, wkraczające wojska austriackie, witali bramami triumfalnymi, winem, kwiatami, modłami w synagogach i mówili, że oni się kulturowo czują bliżsi Austriakom niż Polakom i cieszyli się z tego, że od dziś będzie na synagodze wisiał dwugłowy orzeł. I to w sensie takim politycznym to dla naszych przodków, proszę państwa, był szok, bo przez te 400 lat Żydzi w zasadzie byli apolityczni, nie mieszali się do polityki. I nagle zaczyna się dramat Rzeczpospolitej, rozbiory i nasi przodkowie zobaczyli, że właściwie mają na swoich ziemiach ludzi, dla których orzeł austriacki jest ważniejszy niż orzeł biały. To na pewno był szok i to zaważyło, bo wieści, wprawdzie nie było wtedy internetu, ale wieści po Polsce rozchodziły się lotem błyskawicy. Jeśli chodzi o strony żydowskiej, ten rok około 1770 to był też newralgiczny, dlatego że zmienia się społeczeństwo polskich Żydów. W 1770 roku rabin Baal Shem Tov na Podolu rzuca hasło Żydom. Religia żydowska, proszę państwa, to była zawsze religia ksiąg. Natomiast Baal Shem Tov, zapatrzony w mistycyzm rosyjski, mówisz swoim Żydom, Żydzi te księgi nie są nic warte, nie trzeba siedzieć w księgach, wystarczy taniec, śpiew i tym sposobem możemy szybciej połączyć się z Panem Bogiem. I można tak obrazowo powiedzieć, że od wschodu, od Podola, ten ruch hasycki tańcem przebiega przez całą Rzeczpospolitą. Bo wystarczyło pół wieku, już w połowie wieku XIX, już właściwie prawie wszyscy polscy Żydzi to są hasydzi. Hasydyzm to jest, proszę państwa, taka sekta. W religii chrześcijańskiej też powstają różne sekty. Czyli zmienia się struktura społeczna. Ci Żydzi ortodoksyjni, którzy wprawdzie w swoim gronie, ale w księgach siedzieli, przeobrażają się w ciągu następnych dziesięcioleci w środowisko, które Major Boaban, właśnie ten historyk żydowski, określa ciemną masą hasycką. XIX wiek właśnie to jest ta zmiana od strony żydowskiej. Żydzi, którzy zawsze żyli w izolacji, nie chcieli się uczyć polskiego języka, fałszerze historii, różne głupstwa wypisują. Taka pani Alina Cała z Żydowskiego Instytutu Historycznego głosi, że Żydzi nie znali polskiego języka, bo Polacy nie dopuszczali Żydów do szkół. Bzdurę tę obalił nieżyjący już profesor Hony Szmeruk z Uniwersytetu w Jerozolimie, który po prostu napisał i udowodnił, że Żydzi nie znali polskiego języka, ponieważ nasz alfabet, alfabet łaciński, był dla Żydów trefny. I dopiero Pinkas Szyjowicz, to był w roku 1773, to był pierwszy Żyd, który złamał ten zakaz żydowski i nauczył się polskiego języka w mowie i w piśmie. No więc mamy tych swoich Żydów hasydów, nie mówię to w złym świetle, trudno mi teologicznie rozsądzić, o co chodzi i jaka jest różnica między ortodoksami a hasydami. Na pewno ortodoksi siedzą w księgach, a hasydzi tańczą. Jest słynna piosenka, kiedy Rebe tańczy, tańczą wszyscy hasydzi, zatańcz z nami też, przecież dobrze wiesz, Pan Bóg cieszy się, gdy widzi. I ten nasz ludek żydowski, hasycki, był daleki od polityki, prowadził swoje własne wojny. Na przykład dla mnie zapytała pani, kiedy zaczynają się problemy. No ten XIX wiek jest wiekiem newralgicznym absolutnie, dlatego że jeśli chodzi o drugi rozbiór i trzeci, koniec XVIII wieku, pamiętam, ci musimy, że Oberku Jesulewiczu, Żydzie, który przyprowadził Kościuszce pułk żydowski, około 200 Żydów, żeby byli to ludzie, którzy oddali życie za Polskę. Bardzo piękny list zachował się zresztą Berka Jasolewicza do Kościuszki, że oni kilkaset lat na tej ziemi nie będą teraz szczędzić ani krwi, ani pieniędzy i musimy odzyskać tę Rzeczpospolitą dla was Polaków i dla nas Żydów. Ale przez całe 123 lata jedynie, to są szacunki historyków żydowskich przedwojennych, około 1,5-2% ludności żydowskiej wsparło Polaków w walce o niepodległość. Jesteśmy w Poznaniu, to cytuję w mojej książce Poza granicą Solidarności ten fragment. Jest rok 1948, w Krakowie, krakowscy Żydzi, wiosna ludów, no i taka kolejna próba zawalczenia o niepodległość i krakowscy Żydzi piszą do poznańskich Żydów, żeby wsparli tę wiosnę ludów, tę walkę o niepodległość Rzeczpospolitej. Poznańscy Żydzi odpowiadają krakowskim: jeśli wy się opolaczyliście, to sobie bijcie się za Polskę. My identyfikujemy się z kulturą niemiecką, z językiem niemieckim, z państwem niemieckim i o żadną Polskę walczyć nie będziemy. I wtedy zaczęły się rozruchy tutaj antyżydowskie i w Poznaniu, i w Kaliszu. Może takim najbardziej proroczym dokumentem, który się zachował, to jest ulotka sporządzona przez Joachima Lelewela około 1830-31-32 po powstaniu styczniowym. Ulotka w kilku językach do Żydów polskich. Wesprzyjcie naszą walkę o niepodległość. Wywalczymy sobie wspólne państwo i wtedy urządzimy się wygodnie dla was i dla nas. Ale jeśli nie wesprzecie naszej walki i staniecie przed nami w niepodległej z pustymi rękoma, o tym będziemy też pamiętać.
Pani książce, właśnie wspomnianej Poza granicą Solidarności, stosunki polsko-żydowskie 39-45, przywołuje pani stosunek polskiego żydostwa w roku 1920, kiedy po raz pierwszy zaczęto już pewne oczekiwania, aspiracje formułować wobec Polski terytorialne po prostu.
Oczywiście, proszę państwa, więc mamy te 123 lata samotnej walki o niepodległość i przychodzi rok 1918 i można już to wyczytać w gazetach wrzesień 18 roku, październik, jeszcze Piłsudski nie przyjechał, jeszcze nie ma wolnej Polski. Już środowiska pewne żydowskie dyskutują, nie hasydzi, umówmy się. Hasydzi to jest 85% Żydów i oni żyją w swoim religijnym świecie, nie znają polskiego języka, nie mieszają się do polityki. Przychodzi rok 1918, jeszcze Piłsudski nie wrócił z Magdeburga, jeszcze nie ma Polski niepodległej, a już w gazetach żydowskich toczy się dysputa na temat tego, czego zażądamy od Polaków, jak już sobie wywalczą niepodległą. I dosłownie tuż po przyjeździe Piłsudskiego delegacja żydowska przedstawia mu swoje problemy, szczegółowo jakie, nie wiemy, bo nie zachowały się źródła, są tylko wiadomo, że byli. Natomiast w roku 19, na początku 19 roku zostaje zwołany Sejm Konstytucyjny. Sejm, który ma uchwalić konstytucję dla odrodzonej Rzeczpospolitej. I z tego zachowały się świetne źródła, stenogramy sejmowe i można, każdy z państwa może zajrzeć do archiwum w Warszawie i przeczytać, ja w książce fragmenty tych stenogramów cytuję, gdzie Żydzi w osobie posła Grünbauma żądają od Polaków, żeby 113 artykuł Konstytucji gwarantował Żydom autonomię terytorialną, czyli mniej ni więcej, tylko żeby Żydom oddać pół Polski. Wtedy środowiska żydowskie liczyły na to, że tę ideę wesprą partie lewicowe. No, pomylili się, bo tu się można, śmieje się zawsze, że właściwie my jesteśmy zawsze skłóceni, ale są tematy, przy których cały Sejm od lewa do prawa Polaków powiedział nie. Nie i jeszcze raz nie żadnej autonomii. Państwo polskie jest tylko państwem Polaków i tak będzie po wieki wieków. Amen, można tak to powiedzieć. W tej decyzji polskiego parlamentu wsparli nas Francuzi, którzy powiedzieli żadnych ulg dla Żydów, stosując się zresztą do prawa ustanowionego przez Napoleona, który powiedział wszystko dla Żyda, nic dla Żydów. Czyli dla pojedynczego Żyda wszystko, szkoły, prawa równe, ale dla Żydów jako środowiska tam dla gmin, dla kachałów, dla innych organizacji nic, zero. Więc wsparła nas Francja. Ku mojemu zdziwieniu taki Lloyd George, premier Wielkiej Brytanii ówczesny, który właściwie uważał, że Polska to jest niepodległa, to jest bankart i tak dalej, tu powiedział, że tak, Polacy, trzymajcie, nie wolno wam dać żadnej autonomii, no i Ameryka, więc Żydzi nie mieli siły przebicia, wsparcia w państwach zachodnich, no to zaczęli nam robić, że tak mówiąc dzisiejszym językiem, zły PR na świecie, jako największych antysemitów. Co jest bzdurą, no bo jeśli byliśmy narodem największych antysemitów, to dlaczego większość Żydów mieszkała w Polsce i po dziś dzień 80% żydostwa światowego ma korzenie w Polsce? Więc te absurdy po prostu ciągną się już od 100 lat i podchodźmy do tego spokojnie, metodycznie i myślę, że wkrótce poradzimy sobie z tym.
W momencie wybuchu II wojny światowej 85% Żydów zamieszkujących Polskę należało do nurtu ortodoksji religijnej. I to byli ludzie, którzy właśnie przeważnie nie znali języka polskiego, w ogóle nie znali.
No nie, oni się tu urodzili, mieli obywatelstwo polskie, żyli w tych miasteczkach swoich i mogli nie znać języka. Ja nawet w tej książce cytuję chyba taką relację chłopaka żydowskiego z Lublina, który miał kilkanaście lat i w ogóle nie wiedział, co to jest Polska. Polska, co to jest Polska? On żył w środowisku zamkniętym żydowskim, posługiwali się żydowskim językiem i tyle, nie wiedzieli, co to jest Polska. On w relacji mówi, mając kilkanaście lat, dowiedziałem się, że żyję w Polsce, że jestem obywatelem Polski. Znali polski język, jak był krawcem, no to wiedział, jak się nazywa igła czy nici, no bo miał klientów polskich, szewc znał słowa polskie dotyczące butów i tyle. To ta znajomość języka ograniczała się tylko do tych swoich spraw zawodowych. Kto mógł przewidzieć, że przyjdzie II wojna światowa i Hitler ze swoimi nieludzkimi, rasistowskimi ideami? Ten brak znajomości języka polskiego okazał się być zgubny dla naszych hasydów w czasie II wojny światowej. Ringelblum w swoich dziennikach, kronikach getta warszawskiego pisze, że no, jak można było ich ratować? Hasyd, który był blondynem, miał niebieskie oczy i wszystkie predyspozycje do tego, żeby się uratować, dostawał lewe papiery i nie potrafił po polsku wymówić swojego polskiego nazwiska, prawda? Skalę śmierci hasydów, zagłady hasydów pokazuje nam może najbardziej to ratowanie dzieci żydowskich. Ja 30 lat temu, ponad 30, skończyłam badania na temat ratowania dzieci żydowskich. Zdobyłam dowody na to, że dzieci żydowskie były ratowane w 198 klasztorach i na tych prawie 200 klasztorów spotkałam tylko dwie dziewczynki, które były hasydkami. To była dwuletnia dziewczynka w Łódzku, którą sąsiadka Żydówka podrzuciła siostrą, to dzieciątko dwuletnie nie znało słowa po polsku, więc siostry przez kilka miesięcy się bały, gdyby Niemcy odkryli, no ale dwuletnie dziecko dopiero uczy się mówić, więc za pół roku ta dziewczynka już mówiła po polsku, co tam potrafiła powiedzieć, już mówiła po polsku i druga dziewczynka we Twocku, którą siostry, właściwie jak Niemcy wpadali do klasztoru, to ona się chowała w beczce, a tak udawała niemowę. To były dziewczynki hasyckie. A resztę uratowanych w klasztorach dzieci to były dzieci Żydów zasymilowanych, które mówiły bardzo dobrze po polsku, bo warunkiem uratowania była znajomość polskiego języka. Także tu wchodzimy w historię II wojny światowej i straszliwy los tych hasydów, których nienawidziło te 15% zasymilowanych Żydów, gardziło hasydami. W getcie warszawskim było powiedzenie wśród tej elity gettowej: motłoch musi zginąć. Ci hasydzi poszli piersi na śmierć w warszawskim getcie, w getcie łódzkim, w innych gettach. I teraz, pani redaktor, co jest straszne, i z grupą Żydów staramy się przeciwdziałać temu, bo jak pójdziecie państwo do Muzeum Polin, nie ma w nim hasydów. To jest Muzeum Żydów Polskich bez polskich Żydów. A ci, którzy, powtarzam, zginęli w 98-95% to byli hasydzi. To był ten lud religijny polskich Żydów, na swój sposób kochający tę Polskę. To oni właśnie z naszymi dziadkami, pradziadkami handlowali, robili im buty, szyli ubrania. I ten naród polskich Żydów zginął i dziś światowe żydostwo amerykańskie, które nie zrobiło nic dla ratowania naszych Żydów. Znowu, pani redaktor, przykład. Żydzi amerykańscy, którzy dzisiaj krzyczą i domagają się spadku po tych naszych hasydach i ustawach, numer 447. Co oni zrobili dla ratowania naszych hasydów? Nic. Jeśli chodzi o dzieci żydowskie, to jedyna organizacja Żydów amerykańskich dla ratowania życia polskich, dzieci polskich Żydów, powstała Fundacja Tensera, pisze o tym w książce Dzieci żydowskie w klasztorach, powstała w roku 1946. Na Boga. I ci ludzie mają czelność dziś mówić o czymkolwiek? Powtarzam raz jeszcze, musimy pamiętać, że nasi polscy Żydzi zginęli. Ci Żydzi, z którymi kontaktowali się nasi przodkowie. Ci, którzy przeżyli, to albo przeżyli w Związku Radzieckim, w większości jako komuniści, i przeżyli Żydzi zasymilowani. Jak się poczyta żydowskie źródła, znowu, czy kronikę getta łódzkiego, kronikę getta warszawskiego, większość policjantów żydowskich, którzy doprowadzali Żydów do wagonów na śmierć, to byli adwokaci. Ta elita przetrwała, bo oni znali polski język, oni uciekli z getta, zdobyli papiery. Ale też oni przez te kilkadziesiąt lat kształtują światową opinię na temat zagłady Żydów. Tu warto pamiętać, zacytować słowa Ben-Guriona, który w 1947-1948 roku powiedział do tych ocalałych w Polsce Żydów: gdybyście nie byli ostatnimi łotrami, to was by tu nie było. Dlatego, że przechodzimy do czasów wojny i do tego strasznego prawa żydowskiego, które nazywa się Kiddush Hashem, Kiddush HaChaim, które pozwalało Żydom na dwa działania. W sytuacji zagrożenia oddać część społeczności na śmierć. Zdecydowano oddać na śmierć hasydów i ratowania przede wszystkim własnego życia. To Kiddush HaChaim, że Żyd ma obowiązek ratować własne życie kosztem wszystkich rodzonych dzieci, żony, męża, matki, ojca. To wszystko, jeśli chodzi o historię, Żydzi mają do ukrycia i ukrywają skrzętnie.
Doktor Marek Wierzbicki, historyk KUL, to jest historyk, który bada stosunki polsko-białoruskie na tzw. zachodniej Białorusi w latach 1939-1941. Odnotował, że część Żydów na terenach właśnie zajętych przez Związek Radziecki współpracowała z okupantem i denuncjowała Polaków w NKWD.
To też są zagadnienia, które Polacy, jeśli opracowują, to leżą gdzieś w archiwach i tego się nie publikuje i państwo polskie w ogóle tego nie wykorzystuje, nie pokazuje światu. Ja sama nie byłem świadoma, jak 2 lata temu zaczęłam zbierać podpisy pod ekshumacją w Jedwabny. Odszukałam artykuły świętej pamięci profesora Tomasza Strzembosza i inne udokumentowane fakty, że na przykład takie właśnie Jedwabne, zanim doszło do sławetnej stodoły, to przez te pierwsze 2 lata około 250 mieszkańców maleńkiego Jedwabnego, gdzie było kilkuset Polaków, na czele z księdzem proboszczem, z wikarym, z burmistrzem, urzędnikami gminy, nauczycielami, zostało wywiezionych na Sybir na śmierć. Wszyscy prawie zginęli. I sprawcami tych wywózek byli Żydzi miejscowi, którzy zakładali czerwone opaski, robili się milicją sowiecką, komunistyczną i wydawali właśnie tych ludzi Sowietom. Ale jeszcze na tych terenach wschodnich, myślę, że na Białorusi też, to jest problem taki, który właśnie, nad którym historycy jeszcze muszą popracować, dlatego że mówimy Żydzi, ale na tych terenach większość stanowili tak zwani Litwacy, proszę Państwa. To byli Żydzi. Na przełomie XIX-XX wieku car wymyślił, że tych Żydów, którzy pchali się do Rosji, zepchnie w granice Rzeczpospolitej. I szacuje się, że właśnie między na przełomie XIX-XX wieku od 600 do 900 tysięcy tak naprawdę tych rosyjskich Żydów zostało zepchniętych w granice Polski. I teraz jak popatrzymy na przykład na miasteczko Jedwabne albo okoliczne miasteczka czy białoruskie miasteczka Mir inne, Żydzi, którzy witali Sowietów, witali swoich. Oni mówili po rosyjsku, oni nie znali mentalności polskiej, ci Litwacy. Cara kochali, bo to był ich car, mówili po rosyjsku, mieli mentalność rosyjską i zostali zepchnięci do Polski. Więc jak w 1939 roku widzieli wkraczających Rosjan, to witali swoich pobratymców. Więc to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę i nie spychać wszystko na naszych Żydów. Dlatego, że ja to zagadnienie odkryłam ileś tam lat temu, jak doszło do konfliktu między krakowskimi Żydami, to było w Izraelu, i Litwakami. Ci krakowscy Żydzi zaczęli wymyślać Litwakom i mówili, że jesteście Litwaki von Wynocha stąd. Dla mnie to byli wszyscy polscy Żydzi. Dopiero Żydzi mi z Polski Centralnej, krakowscy, wytłumaczyli, że oni są Rosjanami, ty uważaj, bo to nie są polscy Żydzi. I to ten problem też będziemy musieli wyjaśnić. Jak już zrobimy ekshumację, jak już ustalimy, co się działo, to trzeba będzie w każdym miasteczku zobaczyć, ilu Litwaków napłynęło na te tereny, bo ja zajmując się Jedwabnem, na przykład ustaliłam, że w okolicach I wojny światowej ludność żydowska Jedwabnego wzrosła nie mniej, nie więcej, tylko dwukrotnie. Mogę się mylić, bo mówię z pamięci, około było ich 1502 i dwa razy tyle nagle w ciągu kilka lat, czyli napłynęli Litwacy. I ci Litwacy, powtarzam raz jeszcze, mentalnie reprezentowali Rosję, a nie naszych polskich Żydów. Także to jest niezwykle skomplikowane, ale trzeba otwarcie powiedzieć, czy to Litwacy, czy polscy Żydzi, to tyle, wiele tysięcy Polaków poniosło śmierć z powodu donosów Żydów, którzy okazali się być komunistami i poszli na współpracę z Sowietami. Dlaczego Polska o tym głośno nie mówi? Nie ma tu głosu, nie ma pieniędzy na badanie, na pokazywanie. Profesor Krzysztof Jasiewicz, jak pokazał, napisał książkę kilka lat temu, jakieś 7-8 lat temu właściwie napisał książkę. On pokazał, wydrukowane zostały źródła, które znajdują się w Instytucie Sikorskiego w Londynie i to są relacje żydowskie o zachowaniu Żydów na wschodzie. Bo na tym wschodzie to też nie można powiedzieć wszyscy Żydzi. Znam Żydów, którzy po prostu bali się Żydów, którzy współpracowali z komunistami, bo miał aptekę Żyd albo miał jakąś fabryczkę i był przez Żydów komunistów traktowany gorzej niż traktowano Polaków. Te podziały w XX wieku nie biegną narodowościowo, tylko pod względem religii, wyznawalnej ideologii i takich rzeczy. Jeśli przeskoczymy na czasy powojenne, wiem na pewno od Żydów, że po wojnie dla wielu Żydów, umówmy się od razu, proszę Państwa, dla religijnego Żyda, czyli dla 85% polskich Żydów, komunizm był dziełem diabła. Jeśli w hasyckiej rodzinie dziewczyna czy chłopak wszedł do komunistów, wyprawiono mu pogrzeb i nigdy więcej nie miał prawa wstępu do domu, tak? Więc nazywanie Żyda komuna jest terminem uprawnionym, ale w odniesieniu tylko do kilku procent Żydów. Ich było widać, ich działanie było widać. I teraz po wojnie wielu Żydów przeżyło w Sowietach, Sybir i Łagry, dlatego że nie przyjęli sowieckiego obywatelstwa. Zostali wywiezieni z Wilna, z innych terenów, tak jak Polacy. I oni wracali, ten komunizm dla nich był nienawistny, taki jak i dla nas. Ja wiem z relacji żydowskich, że na przykład po wojnie Żydzi, którzy też trafiali na UB i byli tak samo katowani jak i Polacy, jeśli miały nieodpowiednie poglądy, Żydzi, którzy trafiali na UB na przesłuchanie, modlili się do żydowskiego Boga, żeby trafić na przesłuchanie do Polaka, nie do Żyda. I wtedy i dziś te polsko-żydowskie problemy nie biegną po linii narodowej, tylko po linii poglądów. Dziś, teraz mamy też do czynienia z najgorszą kategorią lewactwa żydowskiego, ale mamy też problem z lewactwem polskim, wcale nie mniejszy. I można powiedzieć, że wszystkie te działania, jak widzicie Państwo, lewacy żydowscy szykują przeciwko Polsce, a wspierają ich polscy lewacy, prawda? Ja współpracuję, zawsze współpracowałam z Żydami, z którymi po drodze mi jest w sensie po prostu wartości naukowych i często religijnych, bo trzeba powiedzieć, że z religijnym Żydem oczywiście możemy się spierać i o żydowskiego i polskiego Boga i możemy się spierać o różne rzeczy, ale jest ta granica przyzwoitości. Wiara w Boga żydowskiego, niekoniecznie ortodoksja, zobowiązuje i Żydów, i nas, chrześcijan, bo w końcu mamy 10 przykazań tych samych. Nie kłam, nie kradnij i tak dalej, tak? Natomiast i Żydzi, i my mamy problem z lewactwem. To jest niebezpieczeństwo, bo trzeba zauważyć jedno, że nasza historia jest zakłamana. Ale tak jak zakłamana jest historia Żydów w Muzeum Polin, nie ma nawet jednego hasyda. Nie ma śladu po narodzie hasydów Żydów polskich, których te 3 miliony zamordowanych to byli hasydzi, a nawet nie ma jednego. Oni chodzili w hałatach, nosili te kapelusze i noszą do dziś białe podkolanówki. Nawet jednego zdjęcia takiego nie ma z XIX wieku. XIX wiek, który był hasycki w Polsce, powtarzam, 85%, nie ma jednego zdjęcia religijnego hasyda. Na konferencji IPN w Kielcach, rzadko jeżdżę na konferencję, ale przyjechała z Hajfy profesor wielka Sara Bender i zaczęła się ze mną kłócić, że przecież tylko 15% Żydów przed wojną było w XIX wieku religijnych. Czyli chce się unicestwić tych Żydów naszych po śmierci. To jest tak obrzydliwe, już pomijam fałszowanie naszej historii, bo mówienie polskie obozy koncentracyjne, mówienie różnych rzeczy na temat II wojny światowej w kontekście Polaków, ja to widzę teraz, bo przez długie lata też nie rozumiałam właściwie, o co chodzi. Teraz pani redaktor, wydaje mi się, że mamy do czynienia z taką długofalową polityką. Pierwszy etap to jest pedagogika wstydu, wychować zawstydzonych Polaków, potem wmówić im, że byli sprawcami, a potem zażądać na podstawie ustawy amerykańskiej 447 kilkudziesięciu miliardów dolarów. To jest prosta ścieżka. Jeśli nasz rząd, bo społeczeństwo się obudziło, jeśli nasz rząd się nie obudzi, no to zaczynam się bać, jakie państwo zostawię już nie tylko moim dzieciom, ale mojemu wnukowi i mam nadzieję następnym wnukom, które przyjdą na świat.
Wróćmy jeszcze do tego jedwabnego, bo pani ostatnia książka dotyczy jedwabnego. Jaki stosunek, jakie zdanie wyłania się z tej książki?
Tytuł książki jest Jedwabna anatomia kłamstwa, biała księga cenzury i bezprawia wobec badań historycznych. Jak dotknęłam Jedwabnego, to co mnie uderzyło przede wszystkim, czego świadomość miałam, ale nie tak ostrą, że w Polsce nie ma wolności badań historycznych. Dlatego, że cóż to było przerwanie ekshumacji profesorowi Kholi? O, zacznijmy inaczej. W 2001 roku wychodzi książka Grossa napisana, proszę Państwa, to w książce jest udokumentowane, na podstawie relacji jednego Żyda Szmula Wassersteina, którego zresztą nie było w tym czasie w Jedwabnym. Więc gniot wymyślony po prostu jako właśnie element pedagogiki wstydu wobec Polaków i wmówienia Polakom, że są mordercami. I to jest rok 2000, gdzieś maj, czerwiec. Na całą tą chucpę reagują prawidłowo tylko historycy. 1 września 2000 roku historycy z IPN-u mówią, sprawdzam. mówią, w porządku, wyszła taka książka, trzeba sprawdzić. Zarządzamy ekshumację, która będzie prowadzona wiosną, no bo jesienią to już jest za późno. I w maju przystępują do ekshumacji pod kierunkiem profesora Coli, który prowadził ekshumację w Sowietach, w Bykowni i tak dalej, czyli znawca absolutny zagadnienia. I w książce zamieściłam taki częściowy raport profesora Coli. I wtedy nad tą stodołą staje dwóch rabinów i mówią: szabas, szabas, skończyć, bo szabas. A minister sprawiedliwości, późniejszy świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, wstrzymuje badania historykom. Prokuratura bierze sprawę w swoje ręce. I do dziś prokurator i minister sprawiedliwości nie chce pozwolić na dokończenie tych ekshumacji. A proszę Państwa, zgodnie z konstytucją, badacze polscy, również historycy, mają prawo do prowadzenia badań historycznych. Więc my, historycy, jesteśmy uwięzieni przez prokuraturę ministra sprawiedliwości i nie wolno nam przeprowadzić badań. Nie wolno nam od 17 lat. Mało tego, w książce tam ja podaję dokumenty, częściowy raport profesora Coli również. I mało tego, zażądaliśmy, bo nas jest w tej chwili około 70 tysięcy podpisało się pod wnioskiem o ekshumację. 70 tysięcy obywateli, nie zwraca na nich uwagi ani minister sprawiedliwości, ani prezydent, ani premier, nikt się nie interesuje. A zażądaliśmy rok temu nie tylko ekshumacji, ale również odtajnienia raportu profesora Coli, tego, co zdąży ustalić, zanim rabini mu wstrzymali ekshumację. To jest dokument ściśle tajny. Profesor Andrzej Kola, profesor Uniwersytetu w Toruniu, jest zobowiązany do milczenia od 17 lat. I od 17 lat tajnym dokumentem numer 2 jest decyzja ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego o wstrzymaniu ekshumacji. Bo chcemy znać uzasadnienie. Jaka była podstawa? Do medialnej wiadomości dla ogółu dotarła informacja, że nie wolno robić ekshumacji, ponieważ to nie jest niezgodne z religią i prawem żydowskim. A 4 lata temu Żydzi przyjechali do mnie, przywieźli mi ekspertyzę żydowską, która stwierdza, że zgodnie z religią żydowską i prawem żydowskim szczątki należy ekshumować i pochować albo na pobliskim cmentarzu, albo w Izraelu. Mało tego, współczesne prawo w Izraelu zgodę na ekshumację w wypadku zbrodni wydaje zwykły sąd, odpowiednik naszego sądu wojewódzkiego. Więc my nie walczymy o ekshumację z Żydami, proszę Państwa, nie mylmy się. My o prawo do badań historycznych nad tym, co wydarzyło się w Jedwabnem, walczymy z własnym rządem, z kolejnymi rządami od 17 lat, które nie pozwolą historykom przeprowadzić badań i wyjaśnić, co tam się stało, a jednocześnie Kwaśniewski przeprasza na cały świat za morderców Polaków, biskupi, premierzy, już nie wyliczę, prokuratorzy wypisują bzdury. Więc tu mamy sytuację, która w świetle przerażającym stawia nasze kolejne rządy, łącznie z rządem dzisiejszym, który nie reaguje na wniosek 70, powtarzam, nas jest w tej chwili blisko 70 tysięcy. I w Poznaniu dziękuję Państwu, tej pierwszej, że tak powiem, turze poparcia dla projektu ekshumacji przyszło blisko 2000 podpisów właśnie od Państwa z Poznania. To pozwalam sobie podziękować za to wsparcie.
Jeśli mówimy tutaj o pewnej blokadzie dotyczącej Jedwabnego, jak wyglądają badania nad współczesną historią, relacjami polsko-żydowskimi na polskich uniwersytetach?
To kolejna działka zupełnie skandaliczna. Ja nie mogę w tej chwili podać nazwisk, bo skrzywdziłabym te młode osoby, ale no nie dalej jak w zeszłym tygodniu zgłosił się do mnie chłopak z Uniwersytetu z Południa Polski, prawie że płacząc jest Żydem. Ma nazwisko żydowskie, imiona żydowskie, polskim Żydem oczywiście od kilkuset lat przodkowie, i napisał świetną pracę na temat historii polskich Żydów, teologii żydowskiej a propos różnych praw bardzo ważnych dla nas. I mówiąc tak ordynarnie po studencku, uwalili mu tę pracę doktorską, mówiąc, że on ma zacytować Grossa. On powiedział, że Grossa, on Żyd, powiedział, że Grossa nie będzie cytować, bo to jest nieuk i on kłamie. To powiedzieli mu, jak to nieuk? On jest profesorem w Princeton. No, ten Żyd powiedział profesorem, nie profesorem, ale wszystko jedno, on kłamie, ja nie mogę go cytować. I zgłosił się do mnie po ratunek. Ja nawet myślę, proszę Państwa, że jeśli zebrać tych młodych Żydów, którzy do mnie zgłaszają się w takich sytuacjach, to chyba wypada nam założyć stowarzyszenie w obronie prawa do wolności badań historycznych. Bo i Żydzi domagają się prawa do wolności i my. Co to znaczy, że on ma zacytować Grossa, bo inaczej mu nie puszczą pracy? Przychodzi mi jedno skojarzenie. Od czasów powojennych do bodaj 89 roku, choć w takim malejącym stopniu, ale na pewno w latach 40., 50., 60., żadna praca magisterska i doktorska nie mogła być napisana, jeśli we wstępie nie napisało się towarzysz Lenin, towarzysz Stalin, Breżniew, czy jakiś tam miał na myśli to i to i oczywiście wspierał tę ideę i potem się dopiero ludzie pisali o co chodzi, bo to w archiwach takich, jak korzystałam nieraz ze starych prac magisterskich, historycznych, to rzecz dotyczyła średniowiecza, ale we wstępie było przywołanie Marksa, Engelska, Saleninów, Stalinów. To jest śmieszne, ale dochodzimy do tej samej sytuacji, że na uniwersytetach polskich, gdzie wykładają polscy historycy, mówią młodym ludziom, jak nie skłamiesz, jak nie zacytujesz Grossa, kłamie, nie kłamie, masz go zacytować, bo inaczej nie puszczę ci pracy. To już dochodzimy do sytuacji absurdalnej. To już jest ściana. Jeśli coś z tym nie zrobimy, a wątpię, czy minister Gowin jest cokolwiek w stanie zrobić, jeśli on daje 500 000 na badania pani Engel King, którą możecie Państwo sprawdzić w internecie, jej wypowiedź bulwersująca. Gdyby ktoś z nas, polskich historyków, to powiedział.
Przypomnijmy tę wypowiedź.
Engel King o czasach wojny powiedziała, że śmierć dla Polaków była sprawą czysto biologiczną. Dla Żydów to była metafizyka, spotkanie z Bogiem. Tłumacząc z polskiego na nasze, wychodzi na to, że dla nas Polaków śmierć jest tak jak śmierć muchy, psa, osła. Bo Polak i osioł i mucha nie ma duszy. Duszę ma tylko Żyd. Dla niego było spotkanie z Bogiem. On się po śmierci spotykał z Bogiem, więc dla niego to było przeżycie. Gdybym ja to powiedziała, to przecież bym wylądowała za kratkami. Albo pani redaktor. Pani Engel King, ona jest współautorką tej książki z Grabowskim, gdzie usiłują udowodnić, że myśmy zabili 200 000 Żydów.
Muszę zapytać o tę historię naszych wspólnych relacji w czasie II wojny światowej i również pisanie nowej historii, pewien totalitaryzm poprawności politycznej, który mamy w Europie. Jak wyglądały te relacje, jaka była rola Żydów w gettach żydowskich, czym była Żegota i Żagiew?
Żegota to była Rada Pomocy Żydom, jedyna konspiracyjna organizacja stworzona w Polsce dla ratowania Żydów. Od lat też mówię, że Polska zamiast dawać pieniądze Engel King powinna przetłumaczyć książkę pani Teresy Prekerowej na wszystkie języki świata. Jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie, to najlepiej czytać po prostu źródła żydowskie, proszę Państwa, bo Polacy tak naprawdę żyli za murami i nie do końca wiedzieli, co tam się dzieje. Są też wydawane pieniądze na fundacje, na przykład, które mają nas, Polaków, uczyć obywatelskości. Ja w całej tej sytuacji od czasów, kiedy pani ambasador Azari naskoczyła na Polaków, widzę jedną bardzo pozytywną rzecz, że Polacy się obudzili. Ja powiedziałam kiedyś w wywiadzie w telewizji, że premier Netanyahu powinien sobie Katzenelsona przeczytać, zanim się czepi Polaków. No i jest w Radomiu wydana, mam ją zresztą dziś, książeczka mała, bo to jest pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie Itzhaka Katzenelsona, gdzie Katzenelson pisze, jak wyglądało getto i zagłada Żydów polskich. I tu właśnie zastanawia polityka polska. Mój film o dzieciach żydowskich w klasztorach, zrobiony dla drugiego programu telewizji, od 20 lat jest pułkownikiem. Nosi tytuł To ratuje jedno życie. Na szczęście jest w Polsce takie, ja te młode pokolenie Polaków nazywam młode wilczki. Młode wilczki potrafią różne cuda z komputerem wyczyniać, także możecie Państwo już ten film zobaczyć w internecie. 20 lat przeleżał na półce z zakazem publikacji. Dlaczego? Dlatego, że tam uratowani Żydzi mówią na przykład... Kaśka Meloch, która żyje do dziś, jest dziennikarką jako dziecko, mówi, że w getcie warszawskim policjant żydowski złapał ją i chciał zaprowadzić na Muszlakplatz. zobaczyła, to jej babcia zbiegła z góry i poszła na śmierć za nią. Maria Klein, uratowana w Przemyślu, mówi, że żydowscy rodzice jak traktowali swoje dzieci. Czyli to są rzeczy, które wcinają się w tę fałszywą bajkę podawaną światu. Ten film trwa 53 minuty i 50 minut mówią Żydzi. To nie jest możliwe do obalenia, powiedzieć, że ci wszyscy Żydzi kłamią, bo oni wiedzą, jak było, najbardziej.
Też ze światów możemy przywołać słowa z pamiętnika Czerniakowa, przez Niemców postawiony na czele Judenratu w 1939 roku.
Burmistrz autonomii żydowskiej zapisał w swoim dzienniku: mogę się mylić, ale wydaje mi się, że się nie mylę. O dzień dwa. 19 maja 1941 roku Czerniakow zapisuje w swoim dzienniku: dziś wielki dzień dla mnie i dla całej społeczności. Otrzymałem od Niemców nominację na stanowisko burmistrza autonomii żydowskiej w Warszawie.
A w 1939 roku zapisał w swoim pamiętniku: gmina podała Niemcom adresy bogatych Żydów celem zarekwirowania mebli, lamp, pościeli, etc.
Ta skala współpracy, bo jeden z dziennikarzy robił ze mną wywiad i mówił, że Polacy też współpracowali z Niemcami. Powiedziałam młodemu człowiekowi: o czym pan mówi? Skala współpracy? Niemcy, jak weszli, to Żydzi, w każdym miasteczku znaleźli się Żydzi, którzy realizowali zamówienie Niemców na fortepiany, na żyrandole, na meble, na samochody, na różne rzeczy i im dostarczali, gmina żydowska dostarczała. Mało tego, pani redaktor, rzecz, która absolutnie, to była dla mnie zagadka historyczna bardzo długo. Dlaczego na terenie getta warszawskiego, na przykład, ale w innych gettach też to było, istniała do końca istnienia getta, działała parafia katolicka Wszystkich Świętych? No myślałam sobie po gojowsku, co ten ksiądz tam robił wśród Żydów w getcie, po co nie mógł zamknąć kościoła? I odpowiedź znalazłam między innymi właśnie we wspomnianych przez panią dziennikach Czerniakowa. Jest koniec 1939 roku. Czerniakow zapisuje, że Żydzi zażądali od niego informacji na temat partii politycznych działających wśród Żydów, na temat tego tam cała lista i na temat wychrztów, żeby gmina żydowska w Warszawie udostępniła Niemcom listę wychrztów, czyli Żydów, którzy się wychrzcili, albo ich dziadkowie, albo pradziadkowie. I proszę sobie wyobrazić, że gmina żydowska na tacy zanosi Niemcom listę Żydów, którzy się wychrzcili. Powtarzam, niekoniecznie oni osobiście, ale czasem był to ojciec i dziadek. Po Nowym Roku, w 1940 roku, Czerniakow oburzony pisze, że tu szturm Mehesów na jego biuro. Mehesi to byli nazywani przez Żydów właśnie ci Żydzi, którzy się wychrzcili. W praktyce wyglądało to tak, że gmina żydowska dostarczyła Niemcom listę Żydów, którzy przyjęli chrzest, stali się katolikami. Czy krawiec, czy szef, czy lekarz, adwokat, nauczyciel, można wymienić wszystkie zawody. Albo on sam, albo jego ojciec, albo dziadek przyjął chrzest. W drugim pokoleniu nie zawsze dzieci wiedziały, że dziadek był Żydem. Puka gestapo i mówi: panie, taki i taki, pan jesteś Żydem i ze swoją żoną i dziećmi wam do getta. Stąd do końca istnienia getta istniała też parafia Wszystkich Świętych i ten ksiądz proboszcz tkwił tam z tymi katolikami, którzy mieli przodków Żydów po prostu, bo gmina żydowska ich wydała. To samo zresztą, gmina żydowska to nie tylko warszawska. Pisze o tym Hannah Arendt, żydowska profesor w Wiedniu. Gmina żydowska na czele z głównym szefem archiwum po prostu wydała wszystkich Żydów i tych ochrzczonych, nieochrzczonych, jakichkolwiek innych Niemcom na śmierć i szef gminy żydowskiej w Wiedniu ocalił życie i wyjechał do Ameryki. I on dziś będzie mówił o tym, że on jest też ofiarą pewnie. Już nie żyje.
Po... Żagiew to była taka organizacja, która miała tak ogromne zaufanie u Niemców, tak sobie Niemcy cenili agentów Żagwi, że agenci Żagwi posiadali wydane przez gestapo pozwolenie na broń.
To byli właściwie agenci gestapo, Żydzi agenci gestapo, którzy wydawali Niemcom i Żydów i Polaków z Armii Krajowej. Nie było różnicy. I o tym też nie wolno mówić. Na ulicy Leszno 13 mieściło się po prostu gestapo żydowskie w Warszawie. Ten budynek istnieje do dziś i ja już od lat sugeruję władzom Warszawy, żeby, to jest na ulicy Aleja Solidarności, żeby w tym budynku na Leszno 13 umieścić tablicę. W tym budynku w latach 40-43 mieściło się żydowskie gestapo i wtedy dopiero będziemy mieć prawdziwą historię.
Walczmy o prawdę, dlatego że tylko dzięki stanięciu w prawdzie możemy zaznać spokoju ducha i serca, czego sobie i Żydom życzymy i wszystkim zresztą. Naszym gościem była pani doktor Ewa Kurek. Pani Ewa zagościła w naszym studiu dzięki też uprzejmości księgarni Sum Corda. W tej księgarni możecie państwo nabyć, poznać książki pani doktor Ewy Kurek. Serdecznie zapraszamy, a teraz już się żegnamy. Dobranoc.
Dobranoc państwu.